Żeby stać się budowniczymi, musimy być ludźmi w zmartwychwstaniu. Jak to zrobić? Potrzebujemy docenić śmierć Pana Jezusa oraz jej skuteczność, a następnie Jego słowa wypowiedziane w zmartwychwstaniu.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy w studiu Janusza Bienię, z którym wspólnie zagłębiać się będziemy w dzisiejsze studium życia Księgi Rodzaju.
Witam wszystkich serdecznie.
Kilka ostatnich naszych spotkań dotyczyło kwestii filarów Domu Bożego. Dzisiejsza audycja będzie swego rodzaju wtrąceniem poświęconym człowiekowi, którego Biblia wymienia z imienia jako budowniczego filarów. Tak naprawdę to jedyna postać w całym Piśmie Świętym zaangażowana w budowę świątyni, znana nam z imienia.
Amen.
Dlaczego jest to takie ważne?
Nie zapomnijmy, że znajdujemy się w studium życia Księgi Rodzaju i że naszym celem jest przedstawić obraz tego, jakie życie powinniśmy prowadzić jako wierzący, którzy narodzili się na nowo, przyjęli osobiście Pana Jezusa i chcą żyć tak, jak chrześcijanie powinni. Tak jak Abraham, Izaak i Jakub razem obrazowali życie, jakie powinien prowadzić normalny wierzący, tak samo Hiram stanowi obraz wierzącego, który funkcjonuje jako budowniczy Bożego domu na ziemi. Tak jak mówił wcześniej Witness Lee, było zapewne wielu ludzi, może nawet tysiące, których przygotował Dawid i których użył Salomon do tego, by zbudować Bogu mieszkanie na ziemi. Mieszkanie to jest wypełnieniem wszystkiego, co zobaczyliśmy wcześniej na temat Betel, domu Bożego, Bożego mieszkania u ludzi. Teraz przechodzimy do prawdziwej budowy tego domu. I chociaż jest w nią zaangażowanych tysiące ludzi, Biblia wymienia z imienia tylko jednego, Hirama. Oczywiście oprócz Dawida i Salomona. Dlaczego tylko on? Bo jest on obrazem czy też symbolem człowieka użytecznego w Bożych rękach do budowy jego domu na ziemi. Tak samo jak tamci trzej mężowie, Abraham, Izaak i Jakub, pokazują życie chrześcijańskie, jakie powinniśmy prowadzić, tak ten jeden człowiek obrazuje dzieło wielu ludzi, którzy współpracują z Bogiem w celu zbudowania jego domu. Wszyscy chcemy być tacy. Wszyscy chcemy być budowniczymi filarów, ludźmi przydatnymi Bogu do budowy jego mieszkania na ziemi. Dlatego musimy zwrócić uwagę na Hirama, wymienionego tu z imienia.
A więc posłuchajmy Witnessa Lee w dzisiejszym studium życia Księgi Rodzaju poświęconym Hiramowi.
W pierwszej Księdze Królewskiej i drugiej Księdze Kronik czytamy wyraźnie, że Dawid przygotował wielu wprawnych rzemieślników, którzy mieli zbudować świątynię. Potem również jego syn, Salomon, miał wielu zręcznych rzemieślników, którzy budowali świątynię. Ale to dziwne, że Biblia nie wymienia ich z imienia, chociaż było ich tylu, może tysiące wprawnych budowniczych. Jeśli jednak chodzi o Hirama, budowniczego filarów, Biblia podaje nam trzy podstawowe informacje o jego matce, ojcu i o nim samym. Po pierwsze, jego matka pochodziła z plemienia Dana. Co można powiedzieć o plemieniu Dana? Było to plemię bałwochwalcze. Dan jest obrazem oddawania czci bożkom. Dan zbudował sobie bożki, co było największym zgorszeniem dla dzieci Izraela. W 49 rozdziale Księgi Rodzaju Jakub, ojciec, błogosławi swoich 12 synów. Gdy przyszła kolej na Dana, Jakub musiał szczerze i wiernie przekazać to, co miał do powiedzenia Bóg. Dan jest wężem na drodze, który gryzie pęciny koni i sprawia, że spadają z nich jeźdźcy. Co to zatem znaczy, że matka Hirama pochodziła z plemienia Dana? To znaczy, że była to jego matka w grzechu. Hiram pochodził z grzechu. Jeśli mamy się stać budowniczymi filarów, musimy przede wszystkim przyznać, uświadomić sobie, zobaczyć w pełni, że narodziliśmy się w grzechu. Pochodzimy od matki z plemienia Dana. Z plemienia węża, który gryzie biegnącego w Bożym wyścigu konia i sprawia, że uczestnicy wyścigu upadają i odchodzą od Bożej ekonomii. A ojciec Hirama pochodził z Tyru. Tyr nie był częścią Ziemi Świętej. Było to miasto pogańskie. Matka pochodziła z Ziemi Świętej, a ojciec z kraju pogańskiego. W Tyrze kwitł handel. Importowano, transportowano i eksportowano. Z 28 rozdziału Księgi Ezechiela wiemy, że król Tyru był ucieleśnieniem szatana. Z takiego właśnie miejsca pochodził ojciec Hirama. Młoda kobieta z plemienia węża wyszła za mąż za młodzieńca z kraju szatana. Zauważyliście to? Dlaczego młoda niewiasta z plemienia węża wyszła za mąż za kogoś takiego, za człowieka, który pochodził z Tyru? Powodem był handel, pieniądze, bogactwa. Jak wiemy, jeśli ktoś chce zarabiać pieniądze, musi posiąść pewne umiejętności. Hiram został budowniczym filarów. Gdyby jednak nie był synem zręcznego Tyryjczyka, jak nauczyłby się stawiać filary? Wszystkim nam potrzebna jest matka z plemienia Dana i ojciec Tyryjczyk.
Mamy tutaj kolejny przykład szczegółów, na które nigdy byśmy pewnie nie zwrócili uwagi. A tymczasem szczegóły te sprawiają, że Biblia staje przed nami w nowym świetle. Przecież chyba nikt z nas, czytając pierwszą i drugą Księgę Królewską, nie zastanawiał się nad matką ani ojcem Hirama, prawda?
Ja na pewno nie, dopóki nie znalazłem tego u Witnessa Lee. Tak naprawdę ważne są tutaj trzy postacie. Matka Hirama, jego ojciec, no oraz oczywiście sam Hiram. Jego matka pochodziła z plemienia Dana, które było plemieniem bałwochwalców, zgorszeniem dla współbraci. Krótko mówiąc, było to plemię grzeszne. To niezbyt zachęcające, jeżeli pochodzimy z takiego plemienia, a mamy być użyteczni dla Pana. Następnie w drugiej księdze Kronik znajdujemy relację na temat ojca Hirama, który pochodził z Tyru. Tyr nie był miastem izraelskim. Było to miejsce pogańskie, światowe, ośrodek handlu. A król Tyru występuje nawet w księdze Ezechiela jako symbol szatana, odniesiony do handlu i wszystkiego, co działo się w tym mieście. Czyli ojciec też nie miał za sobą dobrej przeszłości. Mamy więc matkę powiązaną z grzechem i ojca wywodzącego się z kraju, który symbolizował szatana. Stąd właśnie wziął się Hiram. Jego matka pochodziła z plemienia Dana, a ojciec z Tyru. Tak naprawdę każdy z nas ma za sobą taką przeszłość. Za każdym z nas ciągnie się historia grzechu. Możemy powiedzieć, że grzech to nasza matka. Możemy też powiedzieć, że naszym ojcem jest szatan. Mam nadzieję, że obraz ten lepiej uzmysławia nam nasz rodowód, naszą rzeczywistą sytuację wobec Boga. Jeżeli w ogóle mamy mieć udział w Bożej budowli, wszyscy musimy przyznać, że pochodzimy z beznadziejnego źródła.
Każdy, kogo Bóg oświeci swoim światłem, z pewnością to przyzna. Powróćmy do dzisiejszego wykładu.
Człowiek narodzony z matki z plemienia Dana i ojca Tyryjczyka stał się jednak w końcu częścią plemienia Neftalego. A kim jest Neftali? Przypomnijmy sobie błogosławieństwo, którego Jakub udzielił swym 12 synom. Neftali był łanią, samicą jelenia, uwolnionym jeleniem. W Starym Testamencie łania jest figurą, obrazem człowieka, który znajduje się w rozpaczliwej sytuacji, ale ufa Bogu. Człowieka, który utracił dostęp do źródeł zaopatrzenia, lecz mimo to ufa Bogu. Po drugie, człowiek ten nie chadza dolinami. Nie chodzi w dolinie, lecz po wzgórzach. Po szczytach gór. Inny fragment pisma poświęcony łani, psalm 22, jest bardzo wymowny. Psalm ten napisany został do melodii zatytułowanej Łania o świcie. Pierwsza linijka tego psalmu mówi o ukrzyżowaniu Chrystusa. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Jak wiemy, słowa te wypowiedział Pan Jezus na krzyżu. A potem w wersecie 22 tego psalmu czytamy: ogłoszę Twoje imię, Ojcze, mym braciom, pośrodku zgromadzenia, to znaczy w Kościele. Dam im poznać Twe imię. Psalm 22 mówi o Chrystusie zmartwychwstałym dla Kościoła. Czytamy też o łani o świcie. To znaczy, że łania jest w Starym Testamencie obrazem człowieka, który nie tylko ufa Bogu, chodzi, skacze, podskakuje, przeskakuje nad szczytami gór, ale też żyje w zmartwychwstaniu ze względu na życie Kościoła. Kto może być takim człowiekiem? Tylko ci, którzy zostali odrodzeni i przeobrażeni. To plemię Neftalego. Neftali to plemię łani.
Mamy przed sobą przepiękny obraz, prawda? Hiram z plemienia Neftalego jest człowiekiem w zmartwychwstaniu, który buduje Kościół. Żeby ujrzeć cały ten obraz, potrzebujemy jeszcze pozostałych fragmentów, o których była mowa. Psalmu 22 i rozdziału 49 Księgi Rodzaju. Poskładajmy może razem te części układanki.
Hiram, jak słyszeliśmy, pochodził z plemienia Neftalego. To poniekąd tajemnica. W wersji drukowanej Studium Życia Księgi Rodzaju brat Lee poświęca sporo czasu temu, by odkryć, jak to się stało, że dziecko kobiety z plemienia Dana stało się ostatecznie członkiem plemienia Neftalego. Odpowiedź brzmi: dzięki zmartwychwstaniu. Plemię Neftalego w symbolice to plemię zmartwychwstania. W błogosławieństwie wygłoszonym w 49 rozdziale Księgi Rodzaju o plemieniu Neftalego mowa jest jako ułani wypuszczonej na wolność, by biegała po wzgórzach. Z kolei z fragmentu w księdze Habakuka, a także z innych miejsc dowiadujemy się, że gdy następuje upadek, gdy jest źle, na pozór wręcz beznadziejnie, łania zostaje wypuszczona i biega sobie po górach, po szczytach gór. Tak więc jest to tak naprawdę obraz człowieka w zmartwychwstaniu. Witness Lee powiedział, że spośród wszystkich plemion tylko Neftali jest w zmartwychwstaniu. Tylko to plemię jest wypuszczoną łanią. Tak więc Hiram jest członkiem plemienia Neftalego. Oznacza to, że Hiram wkroczył w zmartwychwstanie. Natomiast dalsze wyjaśnienie zmartwychwstania znajdujemy w psalmie 22. Witness Lee zauważa, że na początku tego psalmu znajduje się informacja, że należy go śpiewać na melodię łania o świcie. Oczywiście psalm 22 wprost porusza kwestię śmierci Chrystusa. Mówi o jego słowach wypowiedzianych na krzyżu, a także o słowach, które Pan wyrzekł w zmartwychwstaniu do swoich braci. Powiedział: idź i powiedz moim braciom. Jest to psalm, który pokazuje śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to powiązane poprzez łanie z Neftalim, z którego plemienia wywodzi się z kolei Hiram. Jak to się stało, że Hiram pochodził z plemienia Neftalego? O ile wiem, nie ma tak naprawdę takiego wyjaśnienia. A jednak on jest z plemienia Neftalego. Tak samo jest z nami. Mamy za sobą taką przeszłość, że nasza matka jest w grzechu, a nasz ojciec w świecie zawładniętym przez szatana. I żeby stać się budowniczymi, musimy być ludźmi w zmartwychwstaniu. Jak to zrobić? No, mówi właśnie o tym psalm 22. Potrzebujemy docenić śmierć Pana Jezusa oraz jej skuteczność, a następnie Jego słowa wypowiedziane w zmartwychwstaniu. Ta łania w błogosławieństwie, które Izrael wypowiedział wobec swoich dzieci, wypowiada też piękne słowa. Ta łania znajduje się w zmartwychwstaniu i mówi coś pięknego. I Hiram stał się taką łanią, która wypowiada piękne słowa. To oczywiście obraz. Obraz, który pomaga nam uświadomić sobie, że niezależnie od naszej przeszłości, niezależnie od tego, jacy byliśmy, musimy być ludźmi, którzy żyją w zmartwychwstaniu Chrystusa. Ludźmi, którzy skaczą po górach jak łania i wypowiadają piękne słowa, by budować ciało Chrystusa.
To naprawdę zachęcające, że bez względu na naszą przeszłość możemy być budowniczymi ciała Chrystusa. Nikt z nas zapewne nie ma za sobą chwalebnej przeszłości, ale jest dla nas sposób. Możemy wejść w zmartwychwstanie. Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Łania to człowiek odrodzony i przeobrażony, który może dzięki temu ufać Bogu i chodzić po szczytach gór, żyć w zmartwychwstaniu dla życia Kościoła. Czyż to nie wspaniałe? Czy to już wszystko? Jest jeszcze druga połowa tego wersetu. Wypowiada piękne słowa. Neftali to Galilea. Mówi o tym wyraźnie 4 rozdział Ewangelii Mateusza. Jak wiemy, pierwsza grupa apostołów pochodziła w całości z Galilei. z plemienia Neftalego. Z plemienia tego rozeszło się piękne słowo, słowo Ewangelii. Z Nowego Testamentu wiemy, że słowa, które pochodzą od tych Galilejczyków, były słowami życia, słowami łaski, słowami zbawienia, mądrości, poznania i budowania. Jak możemy wydoskonalić dzisiejsze filary? Słowami życia, słowami zbawienia, słowami łaski, mądrości, poznania i budowania. Hiram zdobył fach. Nabył umiejętności od swego ojca Tyryjczyka. Ale w końcu jego ojciec umarł, odszedł. My też musimy być takimi sierotami. To bardzo wymowne. Co to znaczy? To znaczy, że źródło naszych świeckich i religijnych umiejętności musi umrzeć. Odejść. Ale źródło naszego ludzkiego istnienia musi nadal trwać. Co mówi Mojżesz w Psalmie 90? Że ludzie będą żyli 70 lat. Mocniejsi będą żyć 80 lat. Dokładnie gdy miał lat 80, myślał sobie może, to już koniec. Do gotowego na śmierć Mojżesza przyszedł Bóg i ukazał mu wizję. Krzak płonął, ale się nie spalał. Gdy Mojżesz doszedł do 80, Bóg przyszedł, by się nim posłużyć. Wszystko, czego Mojżesz się nauczył, stało się użyteczne w zmartwychwstaniu. Cała mądrość Egipcjan stała się użyteczna w zmartwychwstałym Mojżeszu. Wszystko, czego uczymy się w szkole, wszystko, czego się uczymy, stanie się na nowo przydatne, gdy znajdziemy się w zmartwychwstaniu. Dopóki prowadzimy naturalne życie, dopóki nasz ojciec Tyryjczyk żyje, tyryjskie umiejętności na nic się nie zdadzą do budowy świętej świątyni. Myślę, że to słowo jest bardzo jasne. Dlatego zachęcam młodzież do tego, by zajęła się nauką. Musicie dużo się uczyć, dużo studiować. Zdobywajcie tyryjskie umiejętności. Poznawajcie egipską mądrość. Zdobądźcie tyryjski zawód. Zdobywajcie doktoraty z matematyki, fizyki, biologii i medycyny. A potem niech wasz ojciec umrze. Niech wasza matka owdowieje. A wtedy staniecie się bardzo użyteczni. Wierzcie mi.
Hiram nauczył się wiele od swojego ojca. Umiejętności te okazały się bardzo pożyteczne do budowania filarów, ale dopiero wtedy, kiedy jego ojciec umarł. Wtedy Bóg mógł się posłużyć Hiramem do budowy swojego domu. Co to wszystko znaczy dla nas?
Ponownie dochodzimy tu do kwestii zmartwychwstania. Hiram nauczył się rzemiosła od swojego ojca. Bez wątpienia posiadał umiejętność, fizyczną, światową umiejętność. Prawdopodobnie zbudował w życiu nie jeden filar, a więc opanował to rzemiosło znakomicie. Ale Bóg nie interesuje się naszym naturalnym talentem. On pragnie dla siebie czegoś, co znajduje się w zmartwychwstaniu. Dlatego mamy właśnie ten obraz, który pokazuje, że Hiram mógł przynieść Bogu pożytek dopiero wtedy, gdy umarł jego ojciec. Bo ojciec symbolizuje źródło naturalnych umiejętności i zdolności. To wszystko musi umrzeć. Nie znaczy to, że tracimy te umiejętności, tylko że odcięte zostaje ich źródło, siła, jaką z niego czerpiemy, a także tracimy pewność siebie, która wynika stąd, że daną rzecz potrafimy. Ale matka pozostaje, czyli pozostaje życie, w którym Hiram mógł służyć Panu. I jakie wszystko to ma dla nas znaczenie? Bradley zachęcał przed chwilą, zwłaszcza młodzież, do tego, żeby zdobywała jak najlepsze wykształcenie. Czyli żeby miała ojca z tyru, obrazowo mówiąc. Młodzi ludzie niech się kształcą w medycynie, biologii, inżynierii. Innymi słowy, niech zdobywają rzemiosło, tak jak Hiram u swego teryjskiego ojca. Wtedy to, czego się nauczą, stanie się pożyteczne. Ale nie będzie pożyteczne samo w sobie, lecz gdy przejdzie przez śmierć i zmartwychwstanie, wtedy Bóg będzie mógł to wszystko wykorzystać do budowy swojego domu. Tak jak to było w przypadku Mojżesza, który wykształcił się w całej mądrości i sztuce Egipcjan. Bóg użył tego wszystkiego, gdy Mojżesz miał 80 lat, czyli gdy osiągnął wiek, w którym po ludzku rzecz biorąc powinien już nie żyć. Wtedy właśnie Mojżesz zobaczył płonący krzew, który palił się, lecz ogień go nie pochłaniał. Poprzez ten obraz Bóg pomógł mu zrozumieć, co się wydarzyło w jego życiu. Naturalna siła Mojżesza, źródło jego energii i zdolności już obumarło, lecz krzak dalej płonął. Od tego momentu to Bóg był źródłem i siłą Mojżesza i dopiero wtedy Mojżesz mógł być użyteczny w jego rękach i wyprowadzić dzieci Izraela z Egiptu.
To wspaniałe, że możemy być użyteczni dla Boga dzięki temu, że przejdziemy przez śmierć i zmartwychwstanie. To chyba zachęta dla każdego, kto pragnie służyć Bogu. Dziękuję za udział w dzisiejszej audycji naszemu gościowi, którym był Janusz Bienia. Żegna się z Państwem Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.